Drogi Panie, ja tak z całego serca dziękuję Tobie za to, że mogę do Ciebie zawsze przychodzić, także teraz. I tak proszę Ciebie, Panie, o pomoc. Proszę Ciebie, Panie, o pokój w sercu. Proszę Ciebie, Panie, o to, byś tutaj był. Ja, Panie, Tobie dziękuję za to, że Ty jesteś moim Bogiem i zawsze mogłem na Ciebie liczyć. I tak, Panie, prosimy Ciebie o to, byś teraz otwierał nasze serce na tą przypowieść, którą będziemy czytać. I Panie, działaj w nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Będę dzisiaj mówić o dość znanej przypowieści i ze znanymi przypowieściami często jest tak, że w czasie czytania, w czasie słuchania często się wyłączamy. Ja kiedy się nawracałem, to czytałem tę przypowieść i bardzo mnie dotknęła i muszę przyznać, że od tamtego momentu, kiedy ją czytałem, to tak troszkę ją przepuszczałem, nie wsłuchiwałem się w nią, ale chwała Bogu, że Słowo Boże jest żywe. I że jeśli otworzymy nasze serca na nie, to zawsze Bóg może nam coś pokazać nowego. Zawsze Bóg może zwrócić na coś innego uwagę. I chciałbym dzisiaj mówić o przypowieści o synie marnotrawnym. Często, kiedy czytamy tę przypowieść, to łatwiej nam się utożsamić właśnie z synem marnotrawnym. Zapewne większość z nas była w grzechu, był moment opamiętania, wrócenia do Boga, i Bóg nas przyjął. Bóg jest troskliwym ojcem, który wypatruje, który czeka tylko, aby rzucić się dla nas na szyję. I to jest wspaniała informacja dla nas wszystkich. Zawsze możesz wrócić do Boga. Niezależnie, jak daleko odszedłeś. Ale chciałbym dzisiaj przeczytać ten fragment troszkę z innej strony. Z perspektywy bardzo ważnej, ponieważ jest ona skierowana do konkretnej grupy ludzi. Spójrzmy na Ewangelię świętego Łukasza, rozdział 15, werset 2. Łukasza, rozdział 15, werset 2. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Do kogo Jezus kieruje tą przypowieść? Rozmawiałem ostatnio ze studentami i wszyscy powiedzieli chórem: do pogan, do grzeszników. Ja też tak myślałem, ale okazuje się, że nie. Ta przypowieść jest skierowana do faryzeuszy i do uczonych w piśmie. Do ludzi, którzy byli religijni, znali Pismo, przestrzegali prawo mojżeszowe. I gdy to zrozumiałem, to starałem się czytać tę przypowieść i zrozumieć, co w praktyce Bóg chciał przekazać dla nich. Jaki to ma wpływ na nas, na Kościół. I Bóg mówi to nie do pogan, nie do niewierzących, ale do ludzi, którzy w jakimś stopniu mają styczność ze Słowem Bożym, a przynajmniej powinni mieć. Przeczytajmy teraz fragment przypowieści, przypatrując się właśnie szczególnie starszemu synowi. Łukasza, rozdział 15. Będziemy dzisiaj troszkę czytać od wersetu 11. Potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju, i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał: co to jest? Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci, nigdy nie przystąpiłem twojego rozkazu, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I pierwsza część jest właśnie do ludzi, którzy są z dala od Boga. Do tych, co byli kiedyś blisko Boga, a odeszli. Jezus pokazuje, że z tą grupą ludzi nie ma żadnego problemu. Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, że najbardziej gorliwi chrześcijanie byli kiedyś gorliwymi ateistami. Trzeba tylko ich przekręcić. I ich gorliwość do zwalczania Ewangelii może zamienić się w wielką gorliwość do służenia dla Jezusa. Tak właśnie było choćby z Pawłem. Ostatnio też na spotkaniu wtorkowym mieliśmy świadectwo Zbyszka, który pewnego dnia uwierzył, a przedtem zwalczył Ewangelię. Śmiał się, zawsze krytykował. I od momentu, kiedy jego życie całkowicie się zmieniło, o 360 stopni, to zaczął służyć o 180 stopni. Zaczął służyć z całego swojego serca. Wrócił do Boga i odbiera pełnię łask, które ma dla niego Jezus. Wróć do Boga. Nawet kiedy jesteś daleko od Niego. Kiedy jesteś poraniony, wróć do Boga. Kiedy jesteś zraniony, wróć do Boga. Kiedy czujesz się brudny od grzechów i myślisz, że nie ma dla ciebie nadziei, wróć do Boga. On nie będzie mówił, że coś jest nie tak. On na ciebie czeka, tęskni i uściska ciebie, kiedy ciebie zobaczy. Syn marnotrawny musiał czuć się podle. On wiedział, co zrobił. Wiedział, że zgrzeszył i wyobrażam sobie, że było mu strasznie głupio wracać, że strasznie się wstydził. Bał się napominania, bał się moralizowania, bał się spojrzeć ojcu w oczy. A co zrobił ojciec? Spójrzmy na werset 20. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Ojciec wypatrywał, tęsknił, ale co mnie najbardziej zdziwiło, pobiegł do niego. W tamtych czasach to było nie do pomyślenia, żeby mężczyzna biegł, żeby głowa domu, pan domu biegł, pobiegł, wyszedł mu naprzeciw. Czy wyobrażamy sobie, jaki to był bieg? Czy to był sprint, czy maraton? Ja jak sobie czytałem ten fragment, to wyobrażam to sobie jako bieg 3000 metrów z przeszkodami. W tym fragmencie pisze, że ojciec zobaczył z dala. To była jakaś odległość. On wypatrywał. Zobaczył go, gdzie jest daleko. A czemu z przeszkodami? Ojciec biegnie. Ojcze, ale ja odszedłem. To nic. Ojcze, ale ja zgrzeszyłem. To nic. Ojcze, ale ja nie zasługuję na to. To nic. Ojciec usuwa te wszystkie przeszkody. Przyjmuje syna i rzuca mu się na szyję. Daje mu pierścień i ponownie przyjmuje do rodziny. Takiego mamy Boga. I może właśnie dzisiaj się tak czujesz. Widzisz tyle przeszkód, aby przyjść do Boga. Ojcze, ale ja tyle grzeszę. Ojcze, ale ja mam problem z alkoholem. Ojcze, ale ja poraniłem tyle ludzi. Bóg chce przeskoczyć te wszystkie przeszkody. Chce usunąć, by być z Tobą, by rzucić Ci się na szyję i dać Ci pierścień. Włączyć do rodziny. Takiego mamy Boga. Trzeba tylko do Niego wrócić. I w zasadzie dalej jak czytamy, to nie ma problemu z tym synem. Wszystko jest jasne. Czy ojciec musiał mu coś jeszcze tłumaczyć? On się nawet słowem nie odezwał. Po prostu przyjął to, co miał dla niego ojciec i poszedł na ucztę. Problem jest z drugim synem, ze starszym. Jemu trzeba było tłumaczyć, prosić, tłumaczyć. Problem jest właśnie ze starszymi synami, którzy są w domu, nie poszli do świata, postępują nienagannie, są wierzący, znają Pismo Święte, są zaangażowani w służbę. Niby są przy ojcu, a tak naprawdę nie są blisko niego. Na czym polega sytuacja tego drugiego brata? On jest w zasadzie taki pośrodku. Czy jest wielkim grzesznikiem? Nie. Czy był w świecie tak jak młodszy brat? Też nie. Czy dopuścił się jakichś widocznych grzechów dostrzegalnych od razu? Nie. Wręcz nawet przeciwnie, był roztropny. Wykonywał swoją pracę. I podobnie czasami jest właśnie z ludźmi w kościele. Większych grzechów może nie ma, może nie widać, może nie są tak widoczne, a w zasadzie każdy ma jakiś grzech. Jest jakaś relacja z Bogiem, jest Słowo Boże. Raczej mało kto spędził połowę życia w chlewie albo robił takie rzeczy jak młodszy syn. I właśnie taki był starszy brat. Większych grzechów nie popełnił, ale przyszło co do czego to nie chciał wejść na ucztę. Nie chciał korzystać i czerpać z tego, co mógł, bo to też było jego. I ta przypowieść jest właśnie do takiego człowieka. Do człowieka, który jest w kościele. Człowieka, który mówi, że ma relację z Bogiem, a jego serce nie jest do końca przemienione. Do człowieka, który od zawsze jest przy Bogu, ale czasem zachowuje się tak, jakby go nie znał. Spójrzmy, jaki jest ten starszy brat. Werset 25. Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywołał jednego ze sług. Pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. czasie, gdy młodszy syn przyszedł, to starszy pracował wtedy na polu. Służył dla swojego ojca. Wykonywał swoją pracę. Wystąpił tutaj jako pan, zwołał swojego sługę i chciał wybadać teren. Co się stało? I dowiadując się o tym wszystkim, że młodszy jego syn znalazł się, że jest zdrowy, że jest radość, że jego ojciec jest radosny, że jest uczta i wszyscy się cieszą. Syn starszy się rozgniewał i nawet nie chciał wejść na tą ucztę. Chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, co można uznać za winę starszego brata. Przede wszystkim on w ogóle nawet nie dostrzegł ocalenia, to, że jego brat wrócił, został ocalony, że jest zdrowy i nie dostrzegł radości ojca. Nie potrafił współodczuwać. Nie zapytał, jak to się stało, że tamten wrócił. Nie powiedział, co się z nim stało, w jakim jest stanie. A przecież przez cały ten czas, kiedy nie było młodszego syna, on był z ojcem. Widział jego tęsknotę. Widział, jak jego to boli. A nie umiał się cieszyć tym, że również nawet ojciec teraz wrócił do życia, że zapanowała ta radość. Wygląda to tak, jakby w ogóle niezainteresowany był losem swojego brata. Chciałbym dzisiaj nas zapytać, czy ty czekasz na swojego brata? Czy czekasz na brata lub siostrę, którzy odeszli od Boga? Którzy byli tutaj kiedyś, a teraz ich nie ma? Z którymi dorastałeś? Może się chrzciłeś wspólnie? Czy w ogóle wiesz, dlaczego ich nie ma? Czy zainteresowałeś się tą osobą? Czy dzwoniłeś do niej? Czy utrzymujesz dalej kontakt, nawet kiedy jej obok ciebie nie ma? Starszy brat niczego takiego nie zrobił. Czy nasze serca są otwarte na przyjęcie nawróconego ze złej drogi brata? Tak jak ojciec. Czy masz miłość do ludzi, którzy odeszli, a którzy chcą wrócić? Starszy brat nawet nie cieszył się z uratowania brata. Nie miał w sobie w ogóle radości. Poprzednie dwie przypowieści, które poprzedzają przypowieść o synie marnotrawnym, o zagubionej owcy i o zagubionej drachmie, ukazują, że ludzie się cieszą ze znalezienia zwierzęcia, ze znalezienia pieniędzy. Spójrzmy, Łukasza 15:6. O zagubionej owcy. Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Werset 9. Weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. I werset 10. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się opamięta. Jak większa radość jest nad grzesznikiem, który wraca, nad człowiekiem, który przyjdzie do Boga. Starszy brat nic takiego nie czuł. Nie potrafi się cieszyć. Dostrzegł jedynie, że to jemu czuje się krzywda, że to jemu dzieje się niesprawiedliwość. Spójrzmy w werset 29. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Za co tak naprawdę starszy syn był zły? Za co się rozgniewał? Czy za to, że ten syn młodszy powrócił? No raczej nie. Czy za to, że bał się o swój majątek? Raczej też nie. Spójrzmy do wersetu 12. Wtedy ten rozdzielił im majętność. Majątek był już podzielony. Żadnych zmian nie będzie. Co więcej, jako syn pierworodny dostał znacznie więcej niż ten młodszy syn. Jedną z przyczyn, która wydaje mi się, że mogła spowodować, że starszy syn tak bardzo się rozgniewał, była zazdrość. Była niespełnione oczekiwania. Młodszy coś dostał, a ja nie. W Biblii mam zapisaną definicję zazdrości, którą kiedyś przeczytałem. Niestety nie pamiętam w jakiej książce, ale bardzo mnie to dotknęło. Zazdrość jest to odczuwanie żalu dlatego, że Bóg błogosławi innych ludzi, a także ignorowanie Bożej dobroci we własnym życiu. Ignorowanie Bożej dobroci we własnym życiu. No właśnie, przecież starszy syn miał wszystko. A mimo tego tu dobro zignorował. Ja ci służę. Ja nie przekroczyłem twego zakazu. Mnie nie dałeś koźlęcia, a jemu dałeś. To jak się wypowiada o młodszym bracie, to aż ma się wrażenie, że on właśnie mu zazdrości. Że aż chciałby pogrzeszyć tak jak on. Nie zrobił tego, ale ma żal do ojca. Tato, ale widzisz, że ja nigdy nie mogłem się zabawić. Od zawsze byłem z tobą, ale nigdy się nie zabawiłem. Zastanawiam się, czy odkrył on w ogóle, jakie wielkie jest błogosławieństwo między relacją ojciec a syn. Czy on w ogóle miał świadomość, że może poprosić o coś swojego ojca? Czy był tylko skupionym na własnym ja? I ta jego praca, ta służba, którą wykonywał dla ojca, myślę, że stała się po pewnym czasie taka mechaniczna. Robił tak, bo wypadało. Robił tak, bo tak musiał. Był przyzwyczajony. A nie robił tego z miłości. I my też tak często robimy. Ludzie, którzy chodzą do kościoła, którzy nie opuścili Boga, którzy uważają się za chrześcijan. Istnieje zagrożenie, że przyjmiemy podobny tok myślenia. Robimy coś dlatego, bo wiemy, że Bóg oczekuje tego od nas, a nie z miłości. O co jeszcze był zły? Werset 27. Kazał zabić tuczne ciele. Był zły o ciele. Dla młodszego zabito ciele. Zobaczcie, ot jaka sprawiedliwość. Przychodzi kogoś, kogo dawno nie było. Przychodzi ktoś nowy, a tutaj zabija się dla niego cielaka. A ja tutaj cały czas służyłem. Pracowałem dla ciebie, ojcze. Ja tu jestem od lat. I nic takiego nie dostałem. Nikt mi nie zorganizował urodzin. Nikt mi cielaka nie zabił. Nie będę się z nim radował. Czy czasem nie masz takiego podejścia? Pojawia się ktoś nowy i masz wrażenie, że wszyscy skaczą nad nim. Każdy się o niego pyta. Każdy się troszczy o niego. Są modlitwy o niego. Zaprasza na obiad. A o tobie nikt nie pamięta. Czy przypadkiem tak się nie czujesz? A jeśli się czujesz, to może powinieneś przyjąć postawę dobrego, starszego brata. Wydaje mi się, że właśnie takie jest nasze zadanie. Być starszym bratem dla takiej nowej osoby. Nikt ciebie nigdy nie zaprosił? To ty zaproś. Nikt się o ciebie nie troszczył? To może ty się zatroszcz. Ta nowa osoba, która wróciła i którą przyjął Bóg, nasz ojciec, potrzebuje zainteresowania. Potrzebuje często pomocy. Ciężko od razu zerwać z wszystkimi grzechami. Potrzebuje modlitwy, zachęty. Potrzebuje, żebyśmy spędzali z nią czas. Czy jesteś gotowy schować swoje własne ja i się zająć tą osobą? Jak dobry starszy brat. A może tak jak bohater tej przypowieści, nawet nie uznajesz tej osoby za brata. Spójrzmy, jak nazywa młodszego brata starszy. On nie mówi o nim brat. On mówi w wersecie 30. Syn twój. On się z nim nie utożsamia. On nie patrzy na niego jak na swojego brata. Zobaczcie, starszy brat w zasadzie nic nie wiedział o wędrówce, którą przeszedł młodszy. Nie wiedział nic o przemianie, o tym, co zdarzyło się w jego sercu, o dalekiej drodze, o upadku, o podniesieniu się. Nie zapytał się jego, nie zainteresował się. Widzi tylko niesprawiedliwość. I skoro nie wiedział tego, nie wiedział, co ma w sercu młodszy brat, to mógł sobie o nim różne rzeczy myśleć. I nagle dowiadujemy się, że ma jakąś nadprzyrodzoną wiedzę. Mówi, że ten jego brat wydał wszystkie pieniądze na nierządnicę. Ciekawe jest to, że w zasadzie nigdzie o tym wcześniej nie czytamy, nie widzimy tego. Jest to informacja wypowiedziana wyłącznie z jego ust. Jest on jedynym, który o tym wie. No więc albo tam był i to widział, albo usłyszał jakąś plotkę, albo najzwyczajniej skłamał. I to jest wspaniała lekcja dla nas. Jeśli traktujemy kogoś jak brata lub siostrę, to czy znasz jego historię? Czy wiesz, przez co on przeszedł? Czy wiesz, z czym się on zmagał? Ja wiem, że za tydzień jest konferencja i osoby, które będą chciały wziąć chrzest, będą mówić nam swoje świadectwa. Ale to jest tylko taki zalążek. Sam wiem po sobie, że głównych rzeczy, które miałem w swoim sercu, nie mówiłem o tym na konferencji. Są one bardzo osobiste. Tak łatwo jest czasem ocenić kogoś, kogo się nie zna. Kiedyś, kiedy byłem na młodzieżowym, był taki jeden chłopak, o którym mówili, że jest strasznie zamknięty. Że nie ma co z nim gadać, bo on jest tak zadumany w sobie, że nawet ci nie odpowie. I w czasie jednego obozu tak się złożyło, że odezwałem się do niego. Że z nim porozmawiałem. Tak się okazało, że tak jak zacząłem rozmowę, to trwała ona 7 godzin. I okazało się, że on był wstydliwy. On nie był zadumany w sobie. On bał się wyjść i zacząć rozmowę. On się po prostu wstydził i powiedział o tym, że ma problem, że się modli o to, ale nie da rady. Z pozoru sam myślałem o nim, że jest taki. A okazało się, że jeśli bliżej go poznałem, to powód był zupełnie inny. W ogóle to ja jestem za wprowadzeniem zasady, żeby nawet nie myśleć negatywnie o nowych osobach. Do czasu, aż spędzisz z nimi więcej czasu. Do czasu, aż zaprosisz tę osobę na herbatę. Jak zaprosisz na obiad. Jak porozmawiasz z tą osobą. Inaczej można bardzo poranić tą osobę. A taka osoba nowa, świeża, nie wiadomo, czy się podniesie. Nie wiadomo, czy będzie w stanie wrócić do kościoła. Nie wiadomo, czy ją to nie zrazi. Ja kiedyś usłyszałem przez kogoś właśnie rzecz, która mnie strasznie zabolała. Nawet nie wiedziałem, jak taka osoba wygląda, ale usłyszałem kiedyś stwierdzenie, że prowadzę służbę dla obcych, prowadzoną przez obcego. I 2 tygodnie dochodziłem do siebie po tym, jak to usłyszałem. To już było parę lat po tym, jak chodziłem do kościoła i było mi niesamowicie ciężko. I dalej, kiedy myślę o tym, że ktoś tak mógł pomyśleć, to aż się gotuje. Wyobraźcie sobie, co by było, kiedy młodszy syn by wracał, a spotkałby najpierw starszego brata. Czy ten syn by wrócił, jakby usłyszał taką wiązankę, to co myśli ten starszy brat? Ja tutaj pracuję, ja tutaj cały czas wszystko robię, a ty co? Co robiłeś? Ja myślę, że absolutnie zawróciłby. I myślę, że już drugi raz nie miałby siły, by przyjść ponownie. Myślę, że ten starszy syn dotarł do bardzo trudnego miejsca dla chrześcijanina. Do takiego miejsca samozadowolenia. Ma poczucie swojej wartości i z tym poczuciem wyższości, z pogardą traktuje innych. uważa innych grzeszników za gorszych od siebie, chociaż sam jest grzesznikiem. Z jednej strony nie chce sobie pójść od ojca, ale jednocześnie nie chce wejść i wziąć wszelkiego dobra. Z drugiej strony chciałby się zabawić, ale z jeszcze innej strony to niekoniecznie, bo jednak wie, że nie powinien. Jest w takim rozkroku. I myślimy wtedy, że faktycznie nie jest z nami najlepiej. Ale są ludzie znacznie gorsi. Ja nie jestem mordercą, ja nie jestem złodziejem, więc w sumie nie jest ze mną tak źle. Więc jest dobrze. Czego się czepiacie ode mnie? A co na to mówi Bóg? Apokalipsa Jana 3,15. Znam twoje uczynki, żeś ani zimny, ani gorący. A tak, żeś ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Czy to nie jest przypadkiem twoja sytuacja? Dlaczego z Kościołem jest ciężko? Nie dlatego, że jest grzeszny, ale dlatego, że duża część ludzi wierzących postępują jak ten starszy brat. Brakuje nam często miłości do tego drugiego. Historia ta pokazuje bardzo smutną rzecz, że możesz być blisko Ojca, a możesz nigdy nie wyjść do domu Chrystusa. Nigdy nie wyjść na ucztę, gdzie On siedzi. Cały czas stoisz na polu obok i Ojciec próbuje ci wytłumaczyć i prosi ciebie, chodź. A ty mówisz, ja służyłem, nie dostałem koźlęcia i wiecznie pretensje. Uczta trwa, a ty jesteś na zewnątrz. Jest otworzona droga do pełni życia. Musisz tylko wejść. A ty dalej stoisz na polu. Może dzisiaj jest dobry dzień, by podjąć decyzję, by wejść. By wejść na ucztę. Myślę, że nie przypadkiem ta przypowieść jest niedomknięta. Wiemy, co się stało z synem marnotrawnym. Wiemy, jak zachował się ojciec. A w zasadzie nie wiemy, co się stało ze starszym synem. Nie wiemy, czy on wszedł, czy nie. Czy wziął udział w uczcie, czy nie. Nie mamy takiego zdania i starszy syn dał się przekonać. Pan Jezus ma przed sobą faryzeuszy i mówi tak. Z tymi grzesznikami i poganami to ja sobie poradzę. Ale teraz mówię do was, do starszych synów. Jesteście blisko mnie. Nie poszliście do świata. Postępujecie nienagannie. Wchodzicie czy nie? I moim zdaniem to nie jest przypadek, że właśnie tak się kończy. I to my sami powinniśmy zdecydować o tym i podjąć decyzję. Czy my chcemy wejść i mieć w tym udział, czy nie? Dopełniamy tą historię właśnie naszą postawą. Czy się otworzymy, czy zamkniemy na nowe osoby? Czy będziemy pomagać, czy przeszkadzać osobom, które chcą powrócić? Osobom, które są pośród nas? A jeśli ci ludzie przyjdą do Ojca i doznają Jego wielkiej miłości, doznają przebaczenia, w naszej społeczności, w naszym Kościele bardzo ważne jest to, żeby jednocześnie z tą miłością Ojca mogli doświadczyć miłość od nas. Aby widzieli naszą radość z tego, że oni są, z tego, że wrócili. To dla nich my jesteśmy tym starszym bratem, do którego Ojciec mówi, trzeba się cieszyć i radować, ponieważ ten twój brat był martwy, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Amen.